Dobrze, to zaczniemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Emil Wasilewski i mam przyjemność powitać Was na Azure Day Poland, naszej pierwszej konferencji azurowej poświęconej tylko Azurowi, organizowanej przez społeczność zgromadzoną wokół Microsoft Azure oczywiście, Microsoft Azure User Group Poland. Na początek myślę, że kilka słów o samej grupie. W chwili obecnej oficjalnie mamy zgłoszonych, intensywnie działających 5 miast: Warszawa, Poznań, Szczecin, Wrocław, Kraków. Na zdjęciach widzimy liderów poszczególnych miast. Jak na razie w Warszawie odbyły się 4 spotkania naszej grupy azurowej. W Poznań wiem, że startuje już od kwietnia. Pozostałe miasta jeszcze ustalają szczegóły. Gdyby ktoś przyjechał spoza tych miast? Ręka w górę, dobrze. Ktoś z Gdańska? No właśnie, tam w Gdańsku jeszcze nikt się nie zgłosił, że chce poprowadzić grupę, więc jakby co, to w przerwach możemy ustalić szczegóły. Bardzo fajna inicjatywa według mnie. Daje pewne ciekawe możliwości. Organizując tę konferencję, mamy ten przywilej, że to jest pierwsza konferencja, więc różne niedociągnięcia mam nadzieję, że nam wybaczycie. Mam nadzieję, że też, że się spodoba formuła tej konferencji. Podczas jej organizowania, organizowaliśmy ją razem z Michałem Smereczyńskim, który za chwilę będzie występował też tutaj na keynocie, staraliśmy się myśleć trochę nieszablonowo. Na przykład stąd pomysł na mail do Scotta Guthrie. Ktoś kojarzy tego pana? Kilka osób jest, tak? Gdzie poprosiłem, czy byłby w stanie nam nagrać welcome video, tak? Odpowiedzi wam nie przedstawię, co mi odpisał.
Pytanie, kto to jest ten
Scott? Scott Guthrie, myślę, że sam się przedstawi. Mamy nagranie.
Jeszcze trochę świateł.
Świateł?
Hi, I'm Scott Guthrie and welcome to Azure Day Poland. I'm super excited to see this event happening here today. It's a fantastic opportunity for all of you to really learn about the cloud and learn about Azure and all the great things that you can do with it. The cloud right now is a super exciting place to be. There's so much innovation happening and so many opportunities for all of us to build new solutions that can really change the world. Whether it's with web, whether it's mobile, whether it's new things like machine learning and advanced analytics, or building new applications, taking advantage of technologies like Docker, containers, and IoT, among others. And so it's just, you know, fantastic to have an opportunity at a conference like this where you can get involved, you can learn about the latest technologies, you can ask questions, and you can leave really being grounded in terms of what Azure can provide and how you can be successful with it. So I want to say thank you again for spending the time to come to today's event. I hope you really enjoy it, and I hope with Azure Day Poland, this event, you can really become the next cloud ninja. Congratulations, and I hope you enjoy the event.
Dlatego mojego pierwszego maila Scott odpisał jeszcze tego samego dnia, że żaden problem, nagram wideo. Więc widać, że z jednej strony bycie taką grupą azurową ma swoje plusy. Jak wiemy, dla Microsoftu w ostatnich latach Microsoft Azure jest takim oczkiem w głowie. Więc no nie ukrywam, tak, mamy duże wsparcie z Microsoftu w organizacji tych naszych spotkań, wspomagają nas też merytorycznie, czy też jak tutaj widzimy, też kilka nagród mamy. Dlatego nasza konferencja nie mogłaby się też odbyć bez naszych partnerów, tak? Jako konferencja społecznościowa, no bazujemy na naszych partnerach. I tak jak mówiłem, partnerem strategicznym oczywiście jest firma Microsoft, w której tutaj murach się znajdujemy. Osób, które nam pomogły ze strony Microsoftu, nie jestem w stanie wymienić, tak? Ale to były w sumie 4 działy zajmujące się różnymi obszarami technologii Microsoft, tak? Open source, społeczności IT prosowe, deweloperzy, dział Microsoft Azure, zajmujący się głównie chmurą, tak? Więc serdecznie dziękujemy za wsparcie i też dorzucenie kilku nagród, które tutaj później będziemy losować. Nie będziemy losować, będziemy rozdawać w ramach konkursu. Partnerzy główni naszej konferencji firma IT Imagination z Warszawy, która wsparła nas tutaj w cateringu trochę obiadu. Mamy torebki, długopisy i tak dalej. No jest to też firma, w której pracuję, więc pozwolili mi tu być dzisiaj, tak? Niekoniecznie biorąc urlopu właśnie nie musiałem brać, więc dziękuję im za to, że mogę tu być z wami. Drugim ze sponsorów, z partnerów głównych została nasza firma znana już z aktywności w społecznościach, firma WIM. Dzięki firmie WIM po naszej oficjalnej części konferencji będziemy mogli się udać do Piwpafa na piwko. Z budżetu, jaki nam się udało wynegocjować w firmie WIM, mamy 400 piw do wypicia dzisiaj, plus jeszcze trochę do jedzenia, więc mam nadzieję, że wszyscy będą. Połowa się mieści w lokalu, ale właściwie powiedziałem, że można stać pod tym, na ulicy. Poza partnerami głównymi mamy też partnerów naszych, no nazwijmy to zwykłych, standardowych, ale partnerów, którzy też wsparli nas tutaj i finansowo, i organizacyjnie. Firma SolarWinds, czy ktoś kojarzy z firmy SolarWinds? Raczej tak. Raczej tak, no ja to taka... nie pytam firmy SolarWinds. Firma amerykańska, akurat oddział w Krakowie się tutaj zainteresował. Zadeklarowali też wsparcie Grupy Krakowskiej w ramach tutaj pomocy. Więc serdecznie im dziękujemy. Mamy na sali fotografa z firmy AD Studio, pracownia fotograficzna. Dagmar stoi tam w rogu, on już od którejś inicjatywie mojej mnie wspiera, tak? Robi nam zdjęcia. Jak na razie jeszcze nie było zastrzeżeń do ich jakości, więc polecam w razie czego. No i mamy firmę Integral Production. To jest nasza pierwsza współpraca, ale już jest fajnie. Firma Integral Production robi nam dzisiaj wideorelację z naszego spotkania, więc będziemy później mogli obejrzeć tą produkcję za jakiś czas. Jak długo będziemy czekać? Chwilkę poczekamy i obejrzymy relację. Gdyby ktoś chciał odpowiedzieć na trudne pytania, dlaczego się tutaj znalazł, co mu się nie podobało lub podobało, to zachęcam do zaczepienia na przerwie pana kamerzysty. Można udzielić wywiadu i się znaleźć w materiale później. Historycznym, bo pierwszym takim z konferencji azurowej, społecznościowej. Mamy też partnera merytorycznego. Firma Technology Innovation Data Knowledge w postaci, czy też w osobie Łukasza Grali, który będzie dzisiaj prelegentem na sesji deweloperskiej. Mamy też od Łukasza nagrodę z chmurą oczywiście w nazwie, czyli słuchaweczki Cloud Kingstona, chyba, bodajże, dobrze pamiętam. Poza partnerami merytorycznymi, głównymi i partnerami standardowymi mamy też patronaty medialne, które zechciały nas wesprzeć i wrzucić trochę info do sieci o naszej konferencji. Mam nadzieję, że niektórzy z was z poziomu tych portali trafili tutaj do nas. Portal Virtual IT, księgarnia Herlion, która też zasponsorowała nam kilka książek, jakieś uczenie maszynowe dla programistów, więc pewnie bardziej na ścieżce dev będzie zainteresowanie tą książką. Portal OS World, portal WFIS Nexora, Ewangelista IT, który już teraz nie jest oficjalnie Ewangelistą IT, ale jeszcze blog jest, więc pisze o nas. Portal Spotkania IT i firma, która na co dzień nie zajmuje się wsparciem medialnym firm, bo akurat sama tworzy oprogramowanie. To jest firma Code2 z Jeleniej Góry. Oni się zajmują tworzeniem oprogramowania do Exchange'a. Aczkolwiek ostatnio też mają rozwiązanie w oparciu o Azura, bardzo ciekawe. No i postanowili też napisać o tym, że tutaj się dzisiaj spotykamy. Więc serdecznie dziękujemy patronom medialnym. Tak przeciągałem, a tak szybko opowiedziałem o tym wszystkim. A już mamy następną część naszego keynote'a. Zapraszam na scenę Marka Zamuńskiego, dyrektora Cloud and Enterprise z Microsoft Polska, który nam trochę poopowiada o Microsoftcie. I co my tu robimy?
Dobra. Pozwólcie Państwo krótki moment, żeby się przepiąć. A to gdzieś, o, to może tu. Świetnie. Halo, halo. Dobrze. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa. Moje nazwisko Marek Zamuński i mam ogromną przyjemność i ogromny zaszczyt wprowadzić Państwa dzisiaj w świat technologii, którą mam nadzieję wszyscy zebrani tutaj żyją. Podobnie jak ja przez ostatnie wiele lat. Teraz zaraz do tego też będę referował. W Microsoftie odpowiadam za pion produktów, między innymi produktów cloudowych, czyli w szczególności Microsoft Azure. Jest bardzo bliski mojemu sercu, bardzo bliski mojemu zespołowi, który też tutaj po części jest na sali. No i mam nadzieję, że w przerwach będziemy mogli się podzielić z Państwem też pewnymi informacjami związanymi z Azurem, jak ten Azur ewoluował w ciągu ostatnich lat, jakie są następne kroki być może, no i jaka jest też nasza wizja związana z Microsoft Azurem. Także też jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zacznę trochę dziwnie, ponieważ jak koledzy poprosili mnie o to, żeby otworzyć dzisiejszą konferencję, zacząłem się zastanawiać, no dobrze, ale o czym Państwu powiedzieć? No właśnie, czy ktoś ma pomysł na to, co mogą reprezentować te dwa magiczne kwadraty, te dwa dziwne kwadraty? Czy są jakieś pomysły? Proszę? Już jest fajnie. Już jest fajnie. Powiem szczerze, przed rozpoczęciem prezentacji zdałem sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy, że powinienem dołożyć trzeci kwadrat, na którym powinno być 6+, ale to wtedy byłoby bardzo dziwnie, tak demonicznie nawet, w związku z tym zrezygnowałem z tego ruchu, ale o tym też powiem. No więc 6+, 60+, 600+, to troszkę symbolizuje to, gdzie dzisiaj jesteśmy z Azurem. 6+, no 6 lat. 6 lat właśnie mija, jak prowadzimy tą ofertę na rynku polskim. Troszkę później niż ona wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Mniej więcej nim przesunięciem, no ale już 6 lat próbujemy zainteresować Państwa, zainteresować naszych klientów i partnerów Microsoft Azurem, który jeszcze dawien dawna nazywał się Windows Azure, nie wiem, być może Państwo pamiętacie. 60+, tu są różne interpretacje, potraktujcie to troszkę symbolicznie, proszę, zresztą jak tą kolejną liczbę również, ponieważ te liczby stale się zmieniają. 60+ to jest mniej więcej liczba takich grubych usług, które dzisiaj w Azurze da się wyekstrahować. A 600+ to jest, referuje do tego, mamy w cennikach takie pozycje, SKU się nazywają. No okazuje się, bo ostatnio liczyliśmy, no jakiś czas temu, jak liczyliśmy z Łukaszem, to było 500 kilkadziesiąt. O, tak, żeby łatwiej nie było. To było koło 500 kilkudziesięciu. No, myślę, że teraz to jest 600 plus pozycji cennikowych. Proszę Państwa, to jest niesamowita ilość w ramach jednej grupy produktowej. W związku z tym śmiem twierdzić dzisiaj, że może to też jest troszkę tak od drugiej strony, zaraz wytłumaczę o co chodzi, jaki jest problem z tym stwierdzeniem, które się pojawił na ekranie. Microsoft Azure, czy to przypadkiem nie jest synonim słowa software dzisiaj? Jeden z obowiązków, jakie mamy jako mój dział, mój pion, no to jest taki, żeby odpowiednie informacje o Azurze przekazać do naszych działów handlowych, do naszych działów odpowiadających za współpracę z partnerami, żeby nauczyć ich tej oferty, żeby pokazać im, jak rozmawiać z rynkiem, z państwem na temat tego, co Azur może dzisiaj dać, żeby inspirować ich też. No i dzisiaj mamy ogromny problem, ponieważ rozmawiając z tymi wszystkimi ludźmi u nas w Microsoftie, no, dochodzimy do wniosku, że to nie da się już tak powiedzieć, no dobra, no dzisiaj Azure to jest infrastructure as a service i możecie sobie wyklikać serwer wirtualny w chmurze. No nie, byłoby to z ogromną szkodą dla tego, czym Microsoft Azure dzisiaj jest, bo no właśnie, te 60 grubych usług. Więc zdaję sobie sprawę też z jeszcze jednej rzeczy, że 6 lat to jest ogromny szmat czasu z perspektywy szczególnie rozwoju IT. tak starałem się wrócić pamięcią do tego, jak Azure wyglądał na samym początku. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pierwsze usługi, jakie się pojawiły w Azure, to były usługi zaklasyfikowane przez analityków jako platform as a service. Nie było wirtualnych serwerów. Pamiętam, jak dziś cieszyliśmy się jak dzieci, jak dostaliśmy informację, w końcu pojawił się infrastructure as a service gdzieś tam po 2-3 latach, tak? Że pojawiły się w końcu serwery wirtualne w chmurze, które będzie można wyklikać. A dzisiaj mówimy, no przecież to taka podstawowa oferta, tak? Podstawowa oferta, podstawowa funkcjonalność i właściwie to nie tam jest ta cała zabawa. No więc Microsoft Azure bardzo, ale to bardzo przetransformował. Wystarczy spojrzeć na stronę główną Azure'a, kliknąć sobie zakładkę produkty po to, żeby zobaczyć taką podstawową, bardzo, bardzo na wysokim poziomie zagregowaną listę różnego rodzaju usług. Multimedia, sieci CDN. Nie dalej jak wczoraj gościliśmy tutaj partnera, który wyspecjalizował się i zrobił naprawdę bardzo fajne rozwiązania na rynku światowym w obszarze media services. CNN, HBO, kilka stacji sportowych na świecie używają naszych media services wkomponowanych jako usługi ażurowe do bardzo poważnych komercyjnych zastosowań. Dzisiaj jest to bardzo stabilna, bardzo mocna komercyjna oferta w bardzo wielu różnych obszarach. Media services, usługi dla deweloperów, różnego rodzaju usługi związane z zarządzaniem tożsamością, security itd., itd. No więc ten synonim słowa software trochę przewrotnie, bo pokazuje, jak szeroki Azure dzisiaj jest, no ale z drugiej strony przecież wszyscy wiemy, że to przecież nie o software'ze już rozmawiamy, mówimy o usługach. Prawda? W związku z tym to też jest na rynku i w umysłach nas wszystkich jest ogromna zmiana, którą musimy przeprowadzić, żeby przestać rozumować w kategoriach software, a właśnie w kategoriach usługi. Proszę Państwa, no więc na naszym dorocznym spotkaniu, mamy takie spotkanie, na które czasami jeździmy, MGX się nazywa w Stanach, gdzie każdy nowy rok fiskalny jest rozpoczynany właśnie takimi inspiracyjnymi prezentacjami. Właśnie Scott Guthrie, którego mieliście okazję Państwo zobaczyć na Welcome Video, pokazywał nam plany rozwojowe Azure'a. No wtedy była magiczna liczba 19, teraz mogę powiedzieć, że w granicach 25, może do 30 dochodzimy już z dużymi data center, ale ta liczba jest w pewien sposób abstrakcyjna, prawda? Natomiast wystarczy spojrzeć na takie data center, na jedno z ogromnych data center, które jest tworzonych przez Microsoft, żeby zrozumieć, jak ogromna skala inwestycji to jest. Jeżeli w skali budowy wszystkich data center dzisiaj mamy zatrudnionych około ponad 10 tysięcy inżynierów budownictwa, no to jest małe miasteczko z gośćmi w hełmach, którzy niczego innego nie robią, jak projektują i budują data center. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiaj, tak patrzę na monitorze, jest to troszkę obcięte, ale widzę, że jest w sumie dobrze. Proszę Państwa, mówię o tym dlatego, żeby pokazać Wam też i zainspirować Was do tego, żeby uwierzyć w tą platformę i żeby, myślę, że zaufanie platformie, bo będzie rozwijana, bo będzie rozbudowywana dzisiaj, no jest to na koniec dnia bardzo dobra decyzja i zrobimy wszystko ze strony Microsoftu, żeby Państwa wspierać po podjęciu takiej decyzji i po związaniu się z Azure'em. No więc ogromna inwestycja w data center, ale nie tylko. Również na tym spotkaniu MGX, na naszej konferencji, Harry Shum, który jest szefem laboratoriów, szefem działów rozwojowych, pokazał taką niepozorną płytkę, tak? No wszyscy tam z daleka, bo to ogromna hala, tak staraliśmy się tam zobaczyć, na szczęście telebimy są, w związku z tym, no i zdjęcie udało się gdzieś tam z jakiegoś nagrania wideo uchwycić. Tak jak tu Państwo widzicie, wysoce wyspecjalizowany akcelerator przetwarzania danych, przetwarzania w szczególności obrazu. Specjalizowane urządzenia, które Microsoft sam zaprojektował po to, żeby wrzucić do data center, wrzucić do serwerów, które siedzą i które stanowią o usłudze Microsoft Azure. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakiś czas temu, dość niedawno pojawiły się nowe usługi w OneDrive'ie. do tagowania zdjęć, do rozpoznawania twarzy, no różne takie dziwne, fajne rzeczy. No to jest efekt między innymi funkcjonowania tych akceleratorów. Plany produkcyjne i wdrożenie akceleratorów w data center, no tak jak widzi się na liczbach, no też pewna abstrakcyjna liczba, ale pokazuje to, że bardzo mocno inwestujemy również w inne rzeczy, które gdzieś na koniec dnia demonstrują się pod postacią nowych usług w Azurze. No więc przykład. Cortana Analytics Suite. Czy ktoś już miał do czynienia z tym tworem? No, domyślam się. Ale widzę, że mało rąk w górze. Proszę Państwa. Proszę?
Głównie Polacy na
sali. Oj, no i to jest właśnie ten problem, który mamy z ofertą Cortana Analytics. Niestety, nie wiem, gdyby, tak powiem bardzo nieformalnie między nami, gdyby tutaj stał ten, kto wymyślił tą nazwę, to bym go pokopał po kostkach. Raz, dwa. Bo każdy mówi, no Cortana, ale przecież Cortana nie mówi po polsku. Ale Cortana jest jedną z funkcjonalności całej Suite. Okazuje się, że Cortana Analytics Suite, gdzieś przy okazji mamy tego głosowego asystenta, ale tak naprawdę jest to cały zespół różnego rodzaju predefiniowanych, na przykład predefiniowanych modeli analitycznych, eksperymentów, które są gotowe do tego, nie wiem, dzisiaj jest ich chyba ponad 200 czy 300, jak ostatnio liczyliśmy, gotowe są do tego, żeby je pobrać z naszej strony. Wejdźcie sobie Państwo, proszę, na galery CortanaAnalytics.com, żeby zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Gotowe modele, gotowe wzorce na przykład dla klientów telekomunikacyjnych, żeby badać churn. Gotowe modele do image processingu, na przykład po to, żeby wychwytywać, realizować projekty anomaly detection. Z asystentem głosowym nie ma to nic wspólnego. Oczywiście może być na koniec podpięty do tego, żeby tego rodzaju procesy analityczne prowadzić również w ten sposób. Natomiast na koniec dnia rzecz przeogromnie wartościowa dla bardzo wielu deweloperów, dla bardzo wielu firm integratorskich i ISV, które chciałyby wejść w nowe obszary kompetencyjne, ale na przykład nie stać ich na to, żeby zainwestować w 3 lata badań nad wypracowaniem jakiegoś świetnego algorytmu do analizy obrazu albo kupić go za ciężkie pieniądze na rynku. To są gotowce, które dzisiaj możecie Państwo ściągnąć i zacząć wykorzystywać. No więc mówiąc o Azurze dzisiaj, nie sposób powiedzieć o Azurze w całości. Dlatego pozwoliłem sobie wybrać jeden z tematów, który jest mojemu sercu szczególnie bliski. Tym bardziej, że w dniu dzisiejszym będą laboratoria Internet of Things tam w sali obok. Żeby powiedzieć Państwu o Internet of Things. Mam jeszcze chwilę? Mam. No więc mam nadzieję, że wszyscy mniej więcej zaczęliśmy ogarniać temat Internet of Things. Zakładam się, że wśród wielu z Państwa są osoby, które bardzo mocno się już zaczęły specjalizować, no bo cały rynek, cały świat zaczął mówić o Internet of Things. Co to jest? Na koniec dnia bardzo prosty paradygmat, jeżeli mamy rzecz, która się komunikuje i co więcej mamy do czynienia z wymianą albo gromadzeniem danych, tak, możemy powiedzieć w pewnym ogólnieniu, że mówimy o Internet of Things. Definicja bardziej biznesowa, która pozwala myśleć o tym, co z tym wszystkim można zrobić, dodaje jeszcze jeden komponent. Komponent, który nazywa się analityka. No bo skoro już mamy źródła danych i skoro mamy wymiany danych, może warto byłoby coś z nimi zrobić. Może warto byłoby zaprząc cały świat Internet of Things do różnego rodzaju ciekawych scenariuszy typu predictive maintenance, typu na przykład analizy ruchu tłumu w scenariuszach odkrywania wąskich gardeł przy na przykład ścieżkach ewakuacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Cała masa niesamowicie różnorodnych, niesamowicie różnych scenariuszy, które świat Internet of Things w dniu dzisiejszym nam pozwala implementować i pozwala nam o nich myśleć. Dlaczego? I na koniec dnia, dlaczego jest to zainteresowanie wśród bardzo wielu firm komercyjnych? A mianowicie, no wiadomo, jak nie bardzo wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To są dane z jednego z ostatnich raportów, chyba ostatniego raportu IDC, pokazujące stan za 2014 i predykcje na 2018 dla rynku światowego, który IDC szacuje. Popatrzcie Państwo, ile miliardów dolarów w poszczególnych segmentach rynkowych leży gotowych do wykorzystania w obszarach właśnie Internet of Things. Zgadzam się. Dzisiaj nie do końca wiadomo jeszcze, co to jest Internet of Things, bo można powiedzieć, że mój telefon komórkowy to już jest emanacja Internet of Things, prawda? Natomiast na koniec dnia warto zrobić sobie pewną dekompozycję i zobaczyć, gdzie, w jakim obszarze każdy z nas świata Internet of Things może zaistnieć. Zanim jednak ta dekompozycja nastąpi, spójrzmy jeszcze na dane rynku polskiego, tak żeby wskazać też Państwu pewne obszary, które mogą być szczególnie atrakcyjne. I popatrzcie Państwo, szczególnie istotne wzrosty, bo 24% skumulowanego wzrostu w rynku konsumenckim, co jest naturalne, tak? Konsument z opaskami fitness, z właśnie telefonami, czy z całą masą gadżetów, którymi się gdzieś tam albo wiesza, albo obstawia dookoła, no jest w sposób naturalny target grupą dla świata Internet of Things. Z drugiej strony retail. Sam dzisiaj prowadzę rozmowy z wieloma dużymi przedsiębiorstwami, które zadają pytanie, hopie, powiedz nam, bo wiemy, że wszyscy o tym gadają i nie chcemy być opóźnieni w stosunku do naszej konkurencji, dlatego powiedz nam natychmiast tu i teraz, co my możemy zrobić w naszym kanale retailowym, żeby zwiększyć sprzedaż, żeby usprawnić sprzedaż, żeby zwiększyć satysfakcję klientów, żeby im pomóc, prawda? Bardzo dużo nowych, innowatorskich i innowacyjnych scenariuszy za tym się pojawia. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, ponieważ dzisiaj mamy takie spotkania z firmami, które tak nie do końca wiedzą, w którym kierunku chciałyby iść i tak mówią, dobra, ja jestem Hiro i dzisiaj jestem Internet of Things Company. Wszyscy wkoło pokazują, że takie podejście, jestem Internet of Things Company, dzisiaj skazane jest niestety na niepowodzenie. Ze względu między innymi na to, że mamy tak bardzo szeroki wachlarz różnego rodzaju technologii, obszarów biznesowych, które za IoT stoją. Spójrzcie Państwo, connectivity, services, software i hardware. To są cztery grupy, które zwykle są nadmieniane, jeżeli mówimy o jakiejś dekompozycji rynku IoT. W związku z tym nasza rekomendacja też analityków, którzy pracują wokół tego rynku i wokół tego zagadnienia, jest taka, drodzy Państwo, zacznijcie się koncentrować na jednym wybranym obszarze po to, żeby zdywersyfikować potencjalne ryzyko wejścia w IoT, bo mimo tych świetnych liczb, które na dole są pokazane, tak naprawdę jak zaraz zobaczycie krzywą Gartnera, która pokazuje, gdzie na krzywej życia produktu jesteśmy z IoT, to jeszcze bardzo wiele może się wydarzyć. W związku z tym, dekomponujmy i znajdźmy dla siebie miejsce w świecie IoT, które może nam najbardziej odpowiadać. No bo jeżeli chodzi o urządzenia, to są producenci urządzeń, ale to też są systemy do zdalnego zarządzania tymi urządzeniami. To są różnego rodzaju platformy serwisowe. Komunikacja to też nie jest jednolity obszar biznesowy, który można łatwo zaadresować. Też można w ramach tego obszaru znaleźć kilka bardzo interesujących dziedzin, którymi możemy się zająć. Tak samo z konsultingiem. Regulacje przedmiotowe, regulacje unijne, konsulting technologiczny, konsulting biznesowy i tak dalej, i tak dalej. No i na koniec dnia to, gdzie widzimy też ogromny potencjał Microsoft Azure, no to jest zapotrzebowanie na moc obliczeniową, big data, analityka, połączenie IoT z socialem. Proszę Państwa, to jest właśnie ta krzywa, o której mówiłem. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. A ciekawe, czy mam tu laser?
Środek.
To jest najnowszy wykres za 2015 rok. Internet of Things w stosunku do zeszłego wykresu, do zeszłego roku, w dalszym ciągu jest gdzieś tam na topie zainteresowania. I to się stosunkowo nie zmienia. Jakbyście porównali Państwo ten wykres do wykresu zeszłego roku, gdzie na krzywej życia produktu pokazujemy różne obszary Internet of Things, na przykład Big Data, tak? Czy na przykład urządzenia wearables i tak dalej, i tak dalej. Ten wykres jest bardzo dynamiczny. Te obszary bardzo się zmieniają, bardzo jeżdżą, ale jedna ogromna nauka z analizy dwóch wykresów, jednego roku do drugiego roku, a mianowicie ten wykres jest dużo prostszy w stosunku do tego, co było w zeszłym roku. A to oznacza, że w zeszłym roku mieliśmy całą masę różnych dziwnych tworów, które na koniec się nie sprawdziły. I one wypadły gdzieś z tego świata Internet of Things. I to też jest pewna przestroga. Jeżeli zamierzacie związać się Państwo z IoT, bardzo ostrożnie. I dlatego też ta dywersyfikacja, żeby znaleźć sobie jeden obszar, w który zainwestujemy.
When anything is possible, where do you begin?
When trillions of things can be connected, which things should you connect?
Forget the big picture.
Start small.
Because the Internet of Things
begins with your things.
Make the most of systems you already have in place.
Use familiar devices or services in new ways.
Tap into the cloud for better scale and control.
Turn your data into insights.
And insights into results.
It's time to stop running your business.
And start making it thrive.
Because beginning with one thing,
my thing,
your thing,
can change everything.
Welcome to the Internet of Your Things.
Proszę Państwa, Internet of Your Things, tak jak każda firma, która jest zaangażowana jest w ten rynek, ukuje gdzieś tam swoją nazwę. No, my nazwaliśmy naszą strategię Internet of Your Things, dlatego żeby podkreślić szczególnie to, że to, co możemy wspólnie z Azurem zrobić, możemy zrobić w oparciu o istniejącą infrastrukturę w bardzo, wielu różnych przypadkach, w bardzo wielu różnych sytuacjach. I teraz tak naprawdę dwa filary, na których dzisiaj opieramy naszą strategię Internet of Things. Pierwszy filar, ten po lewej, po Państwa lewej stronie, o rany, można się pogubić, bo tam jedno, tu drugie jeszcze. Proszę Państwa, to jest historia świata embedded. Ci, którzy zapisali się na warsztaty, za chwilę będą mogli to zobaczyć i przetrenować w praktyce. Jak na przykład Raspberry Pi z zainstalowanym Windows 10 Core for IoT w połączeniu z Visual Studio 2015, jakie fajne rzeczy można zrobić, żeby platformę embedded podłączyć właśnie do Azure. W związku z tym Windows 10 for IoT to jest jeden komponent technologiczny, który w tym obszarze definiujemy, ale tak naprawdę, gdzie Microsoft czyni bardzo dużo inwestycji, to są usługi azurowe, jedne z tych 60 dużych, jedne z tych 600 tam SKU cennikowych, które wspierają nam realizację projektów IoT w Azurze. Machine Learning, Stream Analytics dla wielkości szybko zmiennych, różnego rodzaju narzędzia i technologie umożliwiające i ułatwiające operowanie na danych. Jedna z wielu, grup technologicznych, które dzisiaj mają swoją demonstrację w Azurze pod postacią konkretnych, realnych serwisów gotowych do wykorzystania. Jeden z ciekawych obszarów, których chciałbym na koniec Państwa zainspirować, to jest obszar Industrial Automation. Nie wiem, na ile z Państwa zna ten rynek, na ile z Państwa wie, jak programować sterowniki programowalne PLC w jakichś magicznych, dziwnych językach drabinkowych na przykład, bądź innych sterownikach specjalizowanych dla sterowników PLC w procesach technologicznych. Jeżeli przypomnijcie sobie Państwo liczby, które pokazywałem, jest to najbardziej potencjalnie dochodowy rynek w obszarze IoT. Jest pewna bariera technologiczna dzisiaj polegająca na tym, że firmy, które specjalizują się, głównie technolodzy, którzy specjalizują się w świecie Industrial Automation, nie do końca wiedzą, jak pójść w kierunku na przykład Big Data, w kierunku na przykład Predictive Maintenance, jak zrealizować te obszary technologiczne, te obszary rozwiązaniowe. Myślę, że to jest pewna podpowiedź dla Państwa. Jeżeli ktoś chciałby się zainteresować tym obszarem, my też tu w Microsoftie sporo robimy, bo powstaje laboratorium, które te dwa światy będzie chciało pokazać, jak połączyć. Czyli Wasze kompetencje, nazywamy to twardym IT, w połączeniu z tym, jak dobrać się do tego świata i na przykład generować fajny biznes. Przykład współpracy. Firma Advantech, która tutaj za Miedzą ma swoją siedzibę, produkuje i to jest coraz częstsze podejście wśród producentów również sprzętu automatyki przemysłowej, produkuje gateway. To jest mały komputer przemysłowy, niby nic, ale ważne, co on tam ma w środku. W środku ma oprogramowanie, które z jednej strony rozumie ponad 200 protokołów i urządzeń automatyki przemysłowej, jest w stanie się z nimi bardzo łatwo zintegrować, a z drugiej strony wystawia dane praktycznie wprost do Azura. W związku z tym nagle te bariery technologiczne też znikają i otwierają się naprawdę niesamowite możliwości również dla Państwa, żeby wchodzić w zupełnie nowe, innowacyjne i bardzo konkurencyjne obszary technologiczne, które na koniec dnia też wspieramy jako Microsoft właśnie demonstracjami, różnego rodzaju laboratoriami itd., itd. Bardzo serdecznie dziękuję. IoT jest naprawdę z jednym bardzo wielu obszarów Azura, o którym w całości już dzisiaj nie sposób opowiedzieć. Mam nadzieję, że to troszkę Państwa zainspirowało. Mam nadzieję, że nie przejechałem za bardzo czasu. Dziękuję.
Jeszcze ja na koniec, organizacyjnie kilka slajdów, żebyśmy się nie pogubili za chwilę. Prelegenci naszej dzisiejszej konferencji, to ci wszyscy tacy z czerwonymi zawieszkami, gdybyście kolorystycznie chcieli się zorientować. Tu w międzyczasie padło hasło, że Azure Day nie jest pierwszą społecznościową konferencją o Azurze w Polsce, ponieważ były Azure Bootcampy, tak? Już były dwa w Polsce i trzeci będzie za chwilę. To prostuję, to jest pierwsza konferencja naszej grupy azurowej, organizowana przez grupę azurową i z inicjatywy polskiej społeczności. I pierwsza, na której występuje wszystkich czterech MVP azurowych dostępnych w Polsce. Dzisiaj będziemy mogli posłuchać Łukasza, Andrzeja, Michała i mnie. Poza naszymi takimi czterema filarami, na których budowali, chciałem zbudować tą konferencję. Chcieliśmy, tak?
Brawo za skromność.
Dużo myślałem, jak to powiedzieć. Dobrze. Mamy jeszcze kolejnych 6-7, bo jednak będzie podwójna para prelegentów. Teraz tak modernistycznie dwóch panów wystąpi na tej scenie. W większości to pracownicy Microsoftu, żeby mieli blisko tutaj na konferencję, żeby nie marudzili, że trzeba im za dojazd dopłacić. I w większości cloud architekci, którzy ostatnio pracują w Microsoftie. Dodatkowo mamy Ryszarda Dołkowskiego, odpowiedzialnego za open source, będzie występował na tej scenie. Mamy Łukasza Grale, który nie jest pracownikiem Microsoftu, ale jest MVP od Data Platform, gdzie ponad 2/3 usług jest związanych z Azurem. Dobrze mówię? 2/3? 1/3? Połowa?
Data Platform?
No.
Na 11 czy 12 kategorii w Data Platform 9 jest azurowych, a reszta jest...
Czyli ponad...
jest kursorem.
Dokładnie, więc widzimy, że poza Microsoft Azure MVP, tak, mamy jeszcze Data Platform, gdzie tam też jest Azure. Tak naprawdę mamy Tomka Kopacza, który będzie prowadził dzisiaj warsztaty. Mamy Tomasza Wiśniewskiego na koniec, który wystąpi na ścieżce deweloperskiej.
To jest Mariusz.
Powiedziałem Mariusz Kędziora?
A nie, to?
A, okej. Okej, dobrze. Agenda naszej dzisiejszej konferencji, macie ją z tyłu, taki fajny myk, normalnie z tyłu można przeczytać agendę. Tak jak wspomniałem kolorystycznie, badże niebieskie zostają na tej sali, czyli IT prosi, badże zielone. Zapraszam po przerwie na salę, tam korytarzem daleko, daleko za toaletami i partnerami jest sala do deweloperów.
Jesteś jak Marcin Sztur, no,
tak mówi IT Pro.
Tak. Warsztaty IoT będą za jedzeniem, za serwerami w małej sali. I teraz tak. Tamte ciastka, kawa i tak dalej, śmiało korzystajcie. Po naszych dwóch sesjach, które za chwilę się odbędą, będzie obiad. Nad obiadem dużo dyskutowaliśmy, tak? Bo co dać na obiad, nie? Wymyśliliśmy, a znaczy postanowiliśmy, tak, że jako że to jest... bądź co bądź konferencja społecznościowa, to postanowiliśmy jeszcze raz, znaczy my pierwszy raz, będzie pizza, ale bardzo dobra. Bardzo dobra. Dostawca pizzy dostarcza na grupę azurową w Warszawie. Kto jadł już tą pizzę na grupie azurowej? Ktoś jest? Ktoś jest w ogóle z członków grupy warszawskiej?
Taką samą.
Znaczy po ostatnim zostało kilka kartonów. Okej, okay, dobrze.
Na każdym spotkaniu odkładaliśmy po jednym kartonie.
Żeby było. Widziałem, że już na Facebooku się trochę rzeczy pojawiło, na Twitterze też. Gdyby ktoś chciał jeszcze coś dzisiaj napisać, to mamy albo nasz profil na Twitterze, albo hashtag. Na Facebooku też można azurday.pl, bo azurday już jest zajęty, ktoś już to wziął, więc dorzuciliśmy plk. W związku z tym tutaj takim robieniem hałasu wpadliśmy też ostatnio na pomysł, jeszcze to już tak na ostatnią chwilę, na konkurs dla Was. Regulamin jeszcze powstaje w głowie, nagrody tutaj nie ma, bo jeszcze nie wymyśliliśmy co Wam damy. Ale jako że to jest nasza pierwsza konferencja i bardzo chcielibyśmy, żebyście się wypowiedzieli, krytycznie na temat naszej konferencji, lub też niekrytycznie, jeśli wam będzie podobać, to relacje z naszej konferencji do umieszczenia na blogu, lub też jeśli ktoś nie ma bloga, to przesłać do nas, wrzucimy na naszego bloga azurowego, na naszej grupy azurowej. I komisja w składzie ja plus Michał, wybierzemy najlepszą relację, jeśli byście chcieli, i wymyślimy jakąś fajną nagrodę też. Szczegóły w przerwie, jakby ktoś był zainteresowany. No i teraz ankiety. Ten QR kod się pojawia gdzieś na ścianach tego dobytku. Macie też w torebkach wdrukowane QR kody. W ogóle wrednie to zrobiłem, nie? Bo się łapią górne i dolne, więc nie da się tak wprost strzelić tego QR koda. Po każdej sesji prelegent powinien wyświetlić wam swój QR kod. Tam będzie tylko jedno pytanie, czy się podobało, czy się nie podobało w skali 1-5. Główna ankieta, na podstawie głównej ankiety będziemy losować te tutaj wspaniałości. Nie, przepraszam, wybierać. Algorytm wybierania jeszcze powstaje. Przepisy, wiecie. Więc tutaj czeka was droga przez mękę, 20 pytań. Ale jest link, możecie znaleźć też na stronach, więc można przez z komputera wejść i nie trzeba z telefonu klikać. Większość pytań jest, czy się podobało, czy się nie podobało. I na koniec tylko kilka do wypisania. Nie ma tam takiego pytania. Jeszcze z informacji organizacyjnych. I pani Iwonka, tak, ale dziura. W głowie. Bardzo ładnie prosi.
Przebiłeś, Macieja, z
O niewnoszenie. Żebyś, Mariuszu, wiedział, że planowaliśmy tutaj jakiegoś stand-upowca, ale nie wyszło. Żeby nie wnosić napojów i jedzenia na salę, nie? Nie dotyczy prelegentów, jakby któryś tam popijał, to oni mogą popijać. Prośba, żeby nie wnosić, bo później trzeba będzie byłoby sprzątać. Okej, dobrze, mamy 20 minut do następnej prelekcji, więc zapraszam na przerwę. Kawa, herbata, ciastka. IT prosi zostają w razie czego tutaj, deweloperzy tam za. I IoT też idzie z deweloperami.